Mądre dzieci.
Niedawno obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. Dziś przyjrzymy się temu, czym zajmują się naukowcy, czym mogą się zajmować, co badają tacy naukowcy i jak badają. Zastanowimy się też nad tym, jaka jest droga do tego, żeby zostać naukowcem. Przyjrzymy się dziś także mózgowi, bo marzec to miesiąc mózgu, a dziś mamy właśnie 1 marca. Ten ważny w naszym ciele organ jest niesamowity i o tym także będziemy mówić dziś w programie. Jak zwykle nie zabraknie zaproszeń do kina Bajka. Zapraszamy, już startujemy. Pan Piotr Król realizuje ten program. Jesteśmy razem do godziny 10. No i jeszcze przypomnę, będzie też Bajka, kolejny jej odcinek na naszej antenie. No właśnie, zapraszam. Czym?
Mogą sprawdzać o takie ważne, takie płyny ważne dla naukowców i można je wlać do jednego jedną kropeleczkę.
To też mogą tak naprawiać zęby i wyrywać zęby.
Mogą różne rzeczy wiedzieć przez lupę albo w kosmosie, jaka będzie pogoda.
Naukowcy wszystko badają.
Znacie jakiś wynalazek, który wymyślił jakiś naukowiec?
Ja nie. Naukowcy mogą też badać szkielet dinozaurów. Jak jest już ten szkielet zbadany, no to mogą go sprzedać do muzeum.
Czym zajmują się naukowcy, Zuzia?
Eksperymentami, a moja ciocia Ewela bada myszy.
Badają próbki z kosmosu.
Naukowcy też mogą tak zrobić, że niektóre rzeczy są zdrowe, a niektóre nie są.
Klara, czym zajmują się naukowcy?
Naukowcy zajmują się odkrywaniem kości dinozaurów.
Potrzebni są tacy naukowcy?
Tak, żeby składać dinozaury i wkładać je do muzeum, żeby dzieci mogły obejrzeć kości dinozaurów.
A jak się nazywa taki naukowiec, który zajmuje się kośćmi dinozaura?
Hermelokiec.
A potrzebni są tacy naukowcy?
Tak. No bo na przykład mogą odkryć dużo fajnych rzeczy, no i potem to jest stawiane do telewizora i w telewizorze każdy może to usłyszeć. A czasami jest to coś niebezpiecznego, no więc nawet warto to usłyszeć.
Eko badacz. No właśnie, skoro zajmują się tak odległymi i różnymi dziedzinami, to my zajrzymy dzisiaj na przykład do różnych laboratoriów, chociażby do laboratorium, w którym bada się zioła. Naszym przewodnikiem jest pani dr Urszula Świderska z Katedry Botaniki, Mykologii i Ekologii UMCS. W laboratorium gościliśmy niegdyś podczas Nocy Biologów, a w laboratorium tym bada się zioła.
Pod mikroskopem mamy ustawione komórki wydzielnicze imbiru, żeby zobaczyć, skąd mamy ten smak i zapach, taki dosyć ostry, gorzkawy w imbirze. Mamy również włoski parzące pokrzywy i tu znowu, no bo nie wiemy tego, jak to wygląda pod mikroskopem, można zobaczyć, jak to się dzieje, że dotykamy, odpada nam taki wierzchołek tego włoska, z wnętrza wydostają się substancje parzące, które nas parzą.
I tutaj mamy miłożąb dwuklapowy, można zobaczyć, jak wyglądają listki, jak wyglądają nasiona tego drzewa, tak. Takie zioła, które działają na układ nerwowy, czyli uspokajają, odprężają, relaksują, poprawiają krążenie w mózgu niektóre i poprawiają pamięć, koncentrację, nastrój. Można powąchać.
Ostrożnie.
Mydło z tego robią Chińczycy, bo to drzewo rośnie naturalnie w Chinach oczywiście. Czasami nazywają miłożębem japońskim, bo do Europy zostało przywiezione z Japonii to drzewo. I oczywiście można kupić leki w aptece i dodawane są te listki do herbaty. To są nasionka. Oprócz tego, że to jest osłonka, to jeszcze wewnątrz znajduje się nasionko, które właśnie jest smakołykiem w Chinach. Tam dalej mamy dziurawca, dziurawiec przeciwdepresyjny, zastosowanie. Oprócz tego jeszcze mamy melisę, która działa nasennie i właśnie też uspokajająco. Lawendę, barwinek i kozłek lekarski, czyli walerianę. Także walerianę można sobie powąchać też oczywiście, to jest kozłek lekarski. Surowcem leczniczym jest kłącze i korzeń dodawany do kropli żołądkowych.
Mi się kojarzy z taką apteczką babci, więc tak, mi się to dobrze jest kojarzy.
To. Tak, dobrze się kojarzy, bo to właśnie babcie na serce brały. A my zapomnieliśmy o tym. I po prostu bierzemy sobie łyżeczkę, zalewamy wrzątkiem i pijemy. I mamy kocimiętkę, który ma bardzo charakterystyczny wpływ na koty. Nepeta-lakton jest produkowany przez tą roślinkę i ona tak wpływa specyficznie na koty. Działa na ich komórki mózgowe i one właśnie się zachowują. Albo są, jeżeli zjedzą, są bardzo takie w transie. A jeżeli się tylko zbliżą do kocimiętki...
To kolejny naukowiec, którego chcemy dzisiaj poznać. No właśnie, czym zajmuje się taki architekt? Tego można było dowiedzieć się podczas warsztatów, które kiedyś odbywały się w warsztatach kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej. Warsztaty prowadziła pani Aleksandra Banaś, która mówiła też między innymi o tym, że zabawa to jest świetny pierwszy krok do tego, żeby sprawdzić, czy chcemy na przykład zostać architektem.
Praca architekta jest ogromnie ważna i rozmawiamy na ten temat również. One się troszeczkę dowiadują, że w ogóle pan projektant czy pani projektantka mają szereg rzeczy, które zanim jakby budynek stanie i faktycznie można go użytkować, muszą tak naprawdę przemyśleć ogrom spraw. Nie jest to łatwa praca i tak naprawdę oni, zamieniając się poniekąd troszkę w projektantów, mogą sami posmakować troszeczkę tego właśnie trudu, ale to tak w minimalnym stopniu oczywiście, no my staramy się przekazywać jakby jak najwięcej wiedzy na ten temat. My zawsze się pytamy dzieciaków, czy dobrze się czują w danym budynku i jak myślą, skąd się to bierze, że schody są odpowiedniej wielkości, że mamy na odpowiednim miejscu okna, że możemy zobaczyć niebo, ale zobaczyć też krajobraz, że drzwi, które otwieramy, nie są za ciężkie, nie są za lekkie, że sufit jest na odpowiednim poziomie. To wszystkie rzeczy, które wcześniej musiały być przemyślane i to bardzo skrupulatnie jeszcze dodatkowo wyliczone. Więc każdy metr, każdy centymetr, każdy milimetr czasem ma znaczenie i dlatego wydaje mi się, że to im bardzo wtedy otwiera umysł i pokazuje, jak ta praca wygląda i jak szalenie jest ważna.
To przyjrzyjmy się temu, jak to jest projektować i budować.
Najbardziej to jak byłem na Zamku Lubelskim, to mnie bardzo zaciekawiło, że do dzisiaj przetrwał jeszcze. Chciałbym się dowiedzieć wielu rzeczy na temat, jak się tworzy od fundamentów, czy długo się buduje, na przykład budowle wieloetapowe, no i ogólnie wysokie, bo wysokość ma znaczenie, ale niektóre budowle w Wielkiej Brytanii, czytałem książkę Oto jest Londyn i przeczytałem, że w wielkich metropoliach mogą być nawet małe rzeczy typu kościoły, ratusze i tak dalej.
Czy ty myślisz, Wiktorze, że będziesz architektem może kiedyś w przyszłości? Jest taka szansa?
Możliwa.
Będziemy rysować różne budynki, a później je ustawiać i przyklejać na tekturze.
A myślicie, że trudno jest budować takie budynki?
No, też zależy. Jeżeli jest to prosty blok, taki jaki widzimy zazwyczaj, to może nie jest to aż tak trudne. Najpierw musi narysować to na kartce, wybierzeć metry kwadratowe, wysokość, głębokość piwnicy, zaprojektować.
Zakupić rzeczy do tego domu.
Materiały budowlane.
No właśnie, cegłę, cement, drewno.
Myślę, że akurat krzywa wieża w Pizie mogła trochę powstać przez przypadek, że tak, bo ona od początku miała chyba 5 albo 15 metrów na bok, więc...
Najwyższy budynek jest w Dubaju, ma 828 metrów i chyba nazywają go wieżowiec Hajfla? Hajfla, tak, Hajfla.
My mamy przygotowanych tutaj takich troszkę karteczek. Chciałabym, żebyśmy teraz je wylosowali. Każdy dostanie po jednym. Jak zrobi jakiś jeden, jak go zaprojektuje, rozrysuje na kartkach, które przygotowałyśmy, może wylosować sobie kolejne. Uwaga, losujemy!
Wieżowiec.
Pałac.
Myślę, że spróbuję jednak dostać na coś innego niż klasyka.
Dostałam most i wymyślę taki most związany trochę z kwiatami. Na przykład postyl tulipanowy.
A ja mam kwiaciarnię i chyba zrobię wielką donicę z kwiatem.
Hotel w kształcie człowieka, który będzie miał język wysunięty.
W laboratorium.
Słuchacie programu Mądre Dzieci na antenie Radia Lublin. Czy wiecie, że naukowcy mogą na przykład zbadać to, co znajduje się w chipsach, które jemy? Czy tym zajmują się właśnie fitochemicy, bo takie laboratorium fitochemiczne odwiedzimy teraz.
Tutaj mamy destylację olejku eterycznego pomarańczowego w tej chwili. Znajduje się tutaj na samym dole płaszcz grzejny, który ogrzewa naszą kolbę z pomarańczami. Następnie pod wpływem tego ogrzewania powstają pary, które się skraplają, są ochładzane przez chłodnicę i skraplają się. Jest tutaj niewielka warstewka tego olejku. Tutaj przez ten kranik możemy go zbierać. Ten olejek jest dość stężony. No, po prostu nie nadaje się on do spożycia w tej chwili. W sklepach takie olejki są głównie rozcieńczane w oleju i przez to mogą być na przykład wcierane w skórę, czy na przykład taki olejek dodawany do ciasta, do kąpieli jako aromaterapia. Mam tutaj gotową próbkę. Udało nam się uzyskać zaledwie tylko tyle.
Bo co jest pod spodem? Woda?
Taki hydrolizat. To jest też jakieś substancje właśnie pochodzenia tego roślinnego. No a sam olej, czysty olej znajduje się na samej górze. Możemy go powąchać, sprawdzić, czy faktycznie pachnie pomarańczami.
Musicie uwierzyć mi na słowo, że pachniał właśnie przepięknie pomarańczami. To był ten bardzo miły eksperyment. Teraz czas na taki... No właśnie, teraz dowiemy się, co znajduje się w chipsach.
Tutaj mamy jeszcze też aparaturę do izolowania oleju. Teraz mamy materiał, nasze chipsy. To jest około 20 gram chipsów. One są tutaj pokruszone, znajdują się w tym naczyniu. Są owinięte taką bibułą. To wcześniej się podgrzewało. Teraz już zakończyliśmy ten proces. Tak samo jak tam z tym olejkiem eterycznym. Tutaj też jest podgrzewany w czaszy grzejnej. Następnie ten olej jest w obiegu. Później on się skrapla do heksanu, który znajduje się w kolbie. Powstaje nam taka żółta barwa. To jest taki produkt właśnie tego heksanu z olejem i właśnie ten produkt przyjmuje taką żółtą barwę. Ta ilość nie jest akurat sam tłuszcz, tylko po prostu to jest mieszanina z heksanem. Można wysnuć taki wniosek, czy jednak warto jeść te chipsy, czy nie, bo jednak taka ilość, połowa tego to jest olej.
O badaniu chipsów mówili nam studenci z Koła Fitochemików na UMCS-ie przy Zakładzie Fizjologii.
Super talent!
Naukowcy mogą zajmować się także różnymi technicznymi tematami i tu na przykład, jeżeli macie takie zainteresowania techniczne, to możecie na przykład wybrać się na Politechnikę Lubelską. Na pewnym festiwalu nauki, a właściwie na pikniku naukowym, spotkałam pewną Dorotkę, która bardzo uważnie przyglądała się temu, jak wygląda druk 3D, bo jak zdradziła nam, w przyszłości chce zostać programistką.
Tutaj jest tworzywo w takim druciku, przetłaczane jest przez rozgrzaną dyszę i odpowiednie ruchy głowicy układają ten materiał na...
A to trzeba mieć specjalnie zaprogramowane?
Tak, programuje się to tutaj w takim programie, możesz zobaczyć. Tu jest ten program, wczytuje się tu bryłę narysowaną w 3D. Można sobie pobrać gotowy model z internetu i tym programem generuje się już specjalny kod dla drukarki, taki, który rozumie drukarka. I ona dzięki temu wie, w którym miejscu ma nakładać ten materiał.
A czy na przykład gdyby to chciał zrobić człowiek, to ile by czasu, gdyby on sam taki ruch maszyną robił?
Oj, podejrzewam, że nie udałoby się tego tak dokładnie zrobić. Zabrakłoby mu czasu.
A to trzeba jakieś specjalne tworzywo?
No, to jest takie specjalne tworzywo w takim druciku. Ono jest odpowiednio przygotowane. To jest tak zwany, ono się nazywa PLA, poliaktyt. Przetłaczane jest przez tą rozgrzaną dyszę i nakładane już w odpowiednim miejscu.
A ile trwa zrobienie na przykład takiej łódki?
Godzina do dwóch godzin. No, w zależności, można to powiększyć. Większą łódkę wtedy więcej czasu trzeba stracić. Też jeszcze w zależności od jakości, jaką chcemy uzyskać, no to będzie ten wydruk trwał dłużej lub krócej. Jeśli chcemy szybciej drukować, no to będzie troszkę brzydszy wydruk. Troszkę wolniej, będzie ładniejszy.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Mogę cię coś zapytać? Czy pierwszy raz widziałaś taki druk 3D?
Tak.
I co, to jest ciekawe?
Tak, bardzo ciekawe. Bardzo mi się podoba. Bo ja na przykład w przyszłości chciałabym zostać programistką i bardzo właśnie jest dla mnie to ciekawe, jak na przykład zaprogramowali taką maszynę, ile czasu trzeba, jak to działa i po prostu jest to dla mnie bardzo ciekawe.
A ile masz lat?
Ja mam lat prawie 12.
I już zainteresowałaś się tak zdecydowanie programowaniem?
Znaczy, programować chciałam, odkąd byłam w trzeciej klasie, a więc tak, bardzo mi się to właśnie podoba. Bardzo mnie właśnie to interesuje, bo to jest po prostu niezwykłe, niesamowite, jak człowiek potrafi stworzyć rzeczy, które są po prostu niesamowite.
A od czego się to u Ciebie zaczęło? Od zajęć takich w szkole?
To znaczy, bardzo mi się podobała informatyka, więc ja z tatą zaczęłam robić do przodu tematy z informatyki i teraz na przykład mam bloga, mam sobie sama własną grę sprogramowałam z łowieniem właśnie ryb.
I to jest bardzo czym zajmują się naukowcy, to nie możemy nie powiedzieć o tym, czym jest Nagroda Nobla. Bo to nagroda, którą może otrzymać każdy naukowiec za swoje ważne badania, a dokładniej o tym, co to za nagroda, to wyjaśniała nam kiedyś już pani profesor Anna Jarosz-Wilkołaska.
Myślę, że każde dziecko lubi dostawać nagrody. Lubi, jak ktoś zauważy, że coś bardzo ważnego zrobi, coś ciekawego zrobi. I tak samo naukowcy. Każdy naukowiec lubi, jak ktoś dostrzeże wyniki ich badań, dostrzeże tą ciężką pracę, spędzanie tych wielu godzin w laboratorium. I między innymi właśnie taką nagrodą przydzielaną dla naukowców za ich badania naukowe jest Nagroda Nobla. Rokrocznie ta nagroda jest przydzielana w różnych dziedzinach naszego życia. Na przykład właśnie za różne odkrycia z fizyki, za różne odkrycia z chemii, z matematyki, medycyny, biologii, ale także na przykład za napisanie wspaniałej książki jakiejś, a także za jakąś działalność na przykład dla innych ludzi. Jest przyznawana też właśnie taka nagroda, pokojowa Nagroda Nobla. I co jest jeszcze bardzo ważnego, że ta nagroda jest przydzielana tym naukowcom, którzy odkryli coś takiego bardzo ważnego, co można powiedzieć, że zmienia nasze życie codzienne. A więc coś, co pozwala nam zrozumieć świat, ale pozwala też iść do przodu w naszym życiu. Są to zazwyczaj takie bardzo ważne odkrycia, gdzie mówimy sobie, wow, co to jest takiego ważnego, co to jest takiego bardzo ciekawego, ale też taka rzecz, która zmienia życie bardzo dużej grupy ludzi. To są takie nagrody właśnie Nobla dla tych osób, które nie boją się wyzwań, które są bardzo ciekawe świata, ale też które są bardzo takie pracowite i wraz ze swoją grupą badawczą dokonują właśnie takich epokowych odkryć.
Taką niesamowitą naukowczynią była pani Maria Skłodowska-Curie, której zresztą Uniwersytet w Lublinie nosi imię. No właśnie, powiedzmy troszkę więcej na temat tej wielkiej badaczki.
Myślę, że wiele dzieci słyszało o Marii Curie, o Marii Skłodowskiej-Curie. W naszym mieście jest też uniwersytet, który nosi nazwę Marii Skłodowskiej-Curie. Była to bardzo ciekawa osoba, kobieta, która nie bała się pracować, żyć poza granicami swojego kraju. Było to na początku XX wieku, a więc w czasach, kiedy bardzo mało kobiet studiowało, uczyło się na wyższych uczelniach i Maria Curie nie bała się wyjechać ze swojego kraju, z Polski, nie bała się wyprowadzić do całkiem innego kraju, do Francji, nie bała się pracować właśnie w obcym kraju, można powiedzieć, ale najważniejsze było to, że bardzo była ciekawa właśnie świata i spotkała tam we Francji bardzo ciekawe osoby, przede wszystkim swojego męża, z którym dokonała bardzo ważnych odkryć. Były to przede wszystkim odkrycia właśnie związane z promieniotwórczością. I Maria Skłodowska-Curie otrzymała, jest jedyną kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch dziedzinach, a więc z fizyki i z chemii. Myślę, że każde dziecko słyszało o takich pierwiastkach może jak polon czy rad. Nie wiem, czy dzieci były świadkami jakichś prześwietleń takich radiologicznych, czy może były w jakiejś pracowni właśnie radiologicznej kiedyś. Na przykład jak dziecko złamie nogę, czy złamie rękę, czy boli go brzuch, to mama idzie z nim do lekarza i potem lekarz bardzo często zleca takie badanie, prześwietlenie. To prześwietlenie, można powiedzieć, ma swój początek w odkryciach właśnie, które dokonała Maria Skłodowska-Curie, czyli odkrycia tych dwóch pierwiastków, które po prostu świecą, pod wpływem jakiegoś bodźca świecą. I to jest właśnie polon i rad. Więc to badanie takie, które zostało dokonane w laboratorium, dzisiaj jest wykorzystywane właśnie do tych prześwietleń. I to bardzo zmieniło medycynę w ciągu tych ostatnich właśnie lat, że można zajrzeć w głąb organizmu, można zobaczyć to, co nie jest widzialne właśnie naszym okiem, właśnie dzięki temu odkryciu dokonanemu przez naszą rodaczkę właśnie Marię Skłodowską.
Było sobie ciało.
No dobrze, jak widzicie, naukowcy mogą zajmować się tak wieloma tematami, że trudno jest powiedzieć o tym w jednej audycji. Naukowcy mogą też oczywiście zajmować się ludzkim ciałem. Marzec to jest miesiąc mózgu, dlatego teraz jeszcze raz przypomnimy sobie, jak działa mózg, bo mówiliśmy o tym już kiedyś w programie, a to jest niesamowity organ, o którym mówi pan profesor Konrad Rejdak, neurolog.
Mózg jest to taki komputer, który zawiaduje de facto całą pracą naszego organizmu. Musicie sobie, słuchacze, uświadomić, że nasz organizm działa zgodnie z naszą wolą, czyli wykonuje to, co chcemy, ale też mnóstwo czynności dokonuje się bez naszej woli, przynajmniej nie musimy o tym w ogóle myśleć, tak jak praca naszego serca, przewodu pokarmowego i wszystkich innych organów. I wszystko to, co się dzieje, jest pod kontrolą mózgu. Jest to doskonały narząd, który wysyła przewody, takie troszkę jak przewody elektryczne, do wszystkich części naszego organizmu.
Czas na to naukowe spojrzenie, co dzieje się w mózgu i jak wygląda ta współpraca mózgu z naszym ciałem.
Nasze ciało działa pod wpływem impulsów elektrycznych. Jeżeli chcemy poruszyć ręką, podnieść ją do góry, wówczas w danej części mózgu, w tak zwanej korze mózgowej, czyli to, co otacza mózg, zewnętrzna powierzchnia mózgu, tam są malutkie komórki, malutkie cząsteczki, które wyzwalają bodziec elektryczny. I ten bodziec elektryczny biegnie wzdłuż szlaków neuronalnych, tych kabelków elektrycznych, do naszych mięśni i powoduje, że mięśnie się kurczą. Także jest to doskonała, wspaniała maszyna, ale nie do końca jeszcze poznana.
Jak to jest, że w mózgu są różne ośrodki, na przykład ośrodek mowy?
Tak jest, czyli patrząc na mózg, który troszkę przypomina orzech włoski, ma swoje dwie półkule, prawą i lewą. Ta zewnętrzna warstwa, właśnie kora mózgowa, ma zakodowane poszczególne czynności. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli mówimy o ośrodku mowy, to tutaj mamy takie dwa podstawowe ośrodki w przedniej części mózgu oraz w bocznej, w płacie skroniowym. Jeden ośrodek zawiaduje, mówimy o części ruchowej mowy, czyli możemy władać mową, wypowiadać słowa, poruszać częścią twarzy, aby z udziałem płuc i krtani wydawać dźwięki. A ten drugi ośrodek z kolei bardziej odpowiada za rozumienie mowy.
Jakie jeszcze ośrodki są w mózgu?
Są ośrodki, oczywiście jest coś takiego jak kora ruchowa, czyli cały pas związany z czynnościami poszczególnych części organizmu, a więc zakodowane są ruchy ręki, ruchy twarzy, mięśni twarzy, kończyn dolnych, nóg. To samo z odczuwaniem bodźców czuciowych, bodźce dotykowe, bólowe i to jest jakby taka klasyczna część kory mózgowej, ale są chociażby w płacach czołowych, czyli tu z przodu za naszym czołem, jest bardzo ważna okolica, która stanowi o takiej troszkę wyższej świadomości nas jako ludzi w porównaniu na przykład do zwierząt. Tu jest zakodowana cała sfera myśli wyższego typu, idei, wrażeń, poglądów i to jest właśnie coś, co różnicuje nas od zwierząt, że mamy tak bogatą sferę myślową. Też są części potyliczne z tyłu mózgu, czyli z tyłu głowy, gdzie tam nasz wzrok jest zakodowany, więc jest to kora wzrokowa i wszystkie bodźce, które odbieramy ze świata zewnętrznego, trafiają właśnie tam i tam te neurony mogą zinterpretować, odczytać obraz, który dociera do nas. Może tak się zdarzyć, że nawet zamykając oczy, mamy obrazy jeszcze nadal w swojej świadomości, to też jest z udziałem tej właśnie kory wzrokowej, że ona ma tam zapamiętane obrazy, do których się...
Zwierzaki! Duże i małe!
Na koniec w programie chcemy Was zaprosić do kina Bajka na film Pies na medal. To film o pewnej Annie, która spotyka bezpańskiego kundelka. Jak się okazuje, zwierzak jest sympatyczny i mądry, jak to zwykle z małymi kundelkami bywa. Anna i psiak szybko się zaprzyjaźniają, ale okazuje się, że Anna ma pewne kłopoty. Czy piesek pomoże jej wyjść z tych kłopotów? Tego dowiecie się, wybierając się do kina Bajka na film Pies na medal. Jeśli lubicie zwierzaki, napiszcie na adres mądredzieci@radiolublin.pl. Mamy dla Was bilety, a mamy też dla Was kolejny odcinek Bajki na naszej antenie. No i słyszymy się za tydzień. Pa, pa.